Naszym gościem jest pan profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie profesorze, no pytanie, jak pan ocenia to, co stało się w ostatnich dniach, ale to też było jakoś warunkowane różnego rodzaju decyzjami szybciej. W Afganistanie zakończenie obecności Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, tak można powiedzieć, jest wizerunkową katastrofą, niektórzy mówią, ale też jest efektem decyzji politycznej o zakończeniu amerykańskiej ekspansji. Jak pan patrzy na to, co się stało, bo my się pytamy, dlaczego tak, a nie inaczej, i jakie będą tego konsekwencje?
Znaczy tak, wyrysować trzeba było i to chyba już od stosunkowo dawna, bo mniej więcej wiadomo było. Myślę, że jeżeli ktoś badał dokładnie sytuację, jaka jest w Afganistanie, to można było ustalić, czy i na ile ten projekt budowania państwa, które będzie sojusznikiem Zachodu, udał się i czy jest na tyle, na ile ono silne. Tam Stany Zjednoczone zainwestowały spore kwoty, jeżeli idzie o budowę armii afgańskiej, sił porządkowych. No my też tam szkoliliśmy przecież tych żołnierzy, więc można było to sobie ustalić, czy i na ile. Jeżeli okazało się, że to jednak niestety nie powstała silna struktura, która jest w stanie się utrzymać samodzielnie, to oczywiście, że trzeba było się wycofać. Chyba do takiego wniosku doszedł prezydent Biden, ponieważ, przepraszam, prezydent Trump, bo to jest za jego czasów była ta decyzja o wycofaniu się. No i były tam uzgodnienia, przewidywano, w jaki sposób to ma się odbyć. Niestety prezydent Biden postanowił inaczej, to znaczy w tym planie, z tego co wiadomo, Trumpa, miało być tak, że najpierw miały być ewakuacje tam osób cywilnych, tych wszystkich rzeczy, które powiedziałbym powinny być ewakuowane, a wojsko miało odejść na końcu, jako ostatnie. Tymczasem jego następca w Waszyngtonie, prezydent Biden, postanowił najpierw wycofał wojsko. No i a później musiał to wojsko tam posyłać, bo okazało się, że talibowie znaleźli się w Kabulu wcześniej niż on przypuszczał. No i powstała chaos i panika. I to są efekty, powiedziałbym, tego. I to jest to, co widać. I no oczywiście, że bolejemy nad tym, bo
były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w ostrych słowach ocenił tą sytuację. Mówi, przez wszystkie lata nasz kraj nie został tak upokorzony.
Tak.
Nie wiem, czy nazwać to porażką militarną, czy porażką psychologiczną. Nigdy nie było.
Porażka militarna
tego
była wpisana już wcześniej w to całe przedsięwzięcie, ponieważ współcześnie to jest doświadczenie z bardzo różnych konfliktów. W momencie, kiedy armia typu zachodniego, armia regularna, musi się zmierzyć z siłami, które prowadzą tak zwane działania asymetryczne. To się dawniej nazywało partyzantką, ale to nie jest to samo. Tak, teraz te siły dysponują całkiem innymi środkami i możliwościami, biorąc pod uwagę ten rozwój techniczny, który miał miejsce. Więc w każdym razie w konflikcie asymetrycznym mówi się, taka armia wygrać nie może. Dlaczego? Dlatego, że taka nowoczesna armia typu zachodniego, zwykle składająca się z żołnierzy zawodowych jeszcze, to jest bardzo kosztowny instrument. Natomiast przeciwko tej armii występują siły, które są taniutkie bardzo. Tak? No, symbolem tego jest improwizowany ładunek wybuchowy, czyli taka bomba, którą się chałupniczo produkuje. Ona kosztuje jak parę dolarów, a w rezultacie jej użycia niszczy się bardzo drogi sprzęt przeciwnika. Więc no, to było oczywiste.
Tylko jak to miało wyglądać, bo to też jest no klapa, jeżeli chodzi o wywiad amerykański. Co więcej, słyszymy, że ta rząd afgański ma 300-tysięczną armię z lotnictwem,
tak,
i
ich tak
atakuje 75 tysięcy talibów. No, no i można powiedzieć, opanowują kraj w bardzo krótkim czasie, od granicy do granicy, łącznie ze stolicą.
Tak, to oczywiście jest oznaka tego, że rozpoznanie było kiepskie. Ale być może to wynika również i z tego, że często Przypomnijmy, jak że tak zwani sowietolodzy nie przewidzieli rozpadu Związku Sowieckiego. Prawda? Na Zachodzie były takie tęgie głowy, to oni się nazywali kremlinologami, sowietologami, snuli, pisali różne scenariusze, konwergencja, co to będzie i tak dalej, i tak dalej. No, ja byłem w Stanach Zjednoczonych w 1986 roku. Rozmawiałem z profesorem Brzezińskim wtedy. No i rozmawialiśmy o jego książce Plan gry, on właśnie ją ogłosił. No i tam były scenariusze relacji między Stanami a Związkiem Sowieckim. Ja go zapytałem, dlaczego nie ma scenariusza, jaka będzie polityka amerykańska, jeżeli Związek Sowiecki się rozsypie. On na mnie spojrzał i mówi, że no bzdury opowiadam, tak? No, jak to się rozsypie? No, przecież nie może, no, to taka potęga wielka.
Panie profesorze, a jakie konsekwencje, nie wiem, dla Stanów Zjednoczonych, które no, podjęły się takiej tak. misji? No, pan mówił, że była wcześniej decyzja, ale czy to tak miało wyglądać?
Nie.
I teraz ten wizerunek, no, prawda? No bo
tak.
Pan Biden, pan prezydent mówił, że no, chce się zająć bardziej tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, bardziej to jest oczkiem w jego głowie niż...
On coś jeszcze powiedział. On powiedział rzecz dla nas, którą trzeba wziąć sobie bardzo mocno do serca. On powiedział, że Stany będą pomagać sojusznikom zagrożonym wtedy, kiedy ci sojusznicy pokażą, że potrafią się bronić. No i mówił, że wycofaliśmy się z Afganistanu, ponieważ no, rząd ten afgański nie potrafił się bronić. Tak więc nie mogliśmy za Afgańczyków bronić ich kraju przed talibami. Więc no, jest w tym trochę racji, to znaczy...
No tak, ale wizerunek Stanów Zjednoczonych,
tak,
mocarstwa,
no, to
sojuszników,
wypada,
którzy też tam byli, no i tak. Teraz tej sytuacji, która rozgrywa się, prawda, no ktoś tam będzie też cierpiał, no to...
Oczywiście, to jakby jest wpisane niestety w taki mechanizm cierpienie ludzi i różnego rodzaju przykre sytuacje. No niestety, to są konsekwencje, powiedziałbym, pewnych założeń ideologicznych, które pojawiły się na Zachodzie, a którym na imię było koniec historii. Tak, taki pewien socjolog, politolog amerykański Fukuyama napisał tak, taką książkę Koniec historii, no, że już nie będzie wojen, bo ideologia, tak powiem, komunizmu zbankrutowała, więc już nie ma się o co bić. No i na świecie zwycięża wszędzie demokracja liberalna i wolny rynek. I, no i tak będzie wszędzie. To jest, powiedziałbym, osiągnęliśmy jakby szczyt, jeśli idzie nasz rozwój i historia się skończyła.
A co na to
no
konkurenci? Rosja, Chiny... Czy tak. mamy rozumieć, że to zmieni się jakiś ład, trudno to, co jest w świecie, nazywać jakimś
to
ładem?
To się z dnia na dzień nie zmieni, ale to się zmienia cały czas. Mianowicie ten ład, który się uformował po rozpadzie komunizmu, po bankructwie komunizmu i w którym Stany Zjednoczone są tym głównym gwarantem tego ładu, on się zmienia, ponieważ ten model ładu kwestionują oczywiście Rosjanie. Rosja chciałaby być znowu mocarstwem decydującym o losach świata, no i decydują Chiny. I o ile w przypadku Rosji, to można powiedzieć tak, że poza atomowymi pigułkami, to ona tam dużo więcej nie ma. No to o tyle Chiny to jest poważny niestety konkurent, jeżeli idzie o to stanowisko, kto jest najmocniejszy w świecie. Więc no oczywiście, że Chiny będą wykorzystywać tę sytuację, to jest po ich myśli, a Rosja być może będzie usiłowała coś mocniej ugrać, jeżeli idzie o to wszystko, co próbuje uzyskać na swoim kierunku zachodnim, czyli bliżej naszych granic.
A co teraz, no nie wiem, na to na przykład Unia Europejska, bo próbujemy jakoś rozwiązać sytuację, korytarze humanitarne, pomoc. Holendrzy polecieli i nie przywieźli, czy nie wywieźli żadnego z Afgańczyków. Planowali około 1000 osób. I teraz co robi, co w takiej sytuacji Unia Europejska, jeżeli chodzi o tą pomoc humanitarną, taką normalną, ale też jak sobie radzimy z terrorystami, z ISIS, tymi, którzy próbują wprowadzać destrukcję nie tylko u siebie, ale myślę, że też zabierają się za taki demontaż tego, co jest chociażby w strukturach europejskich, światowych.
Tak, tak. No Unia to jest, cóż, to jest kolos na glinianych nogach niestety. I do tego ten kolos jeszcze ma, pomieszało się jemu w łebku bardzo. Tęczowo mu się w łebku pomieszało. Więc problem po prostu jest taki, że gdybyśmy tylko brali materialne elementy, którym dysponuje Unia, to można powiedzieć, że jest to wielka, zioła potęga i powinna trząść światem. No ale biorąc pod uwagę to, jakiej klasy ma przywództwo i w jaki sposób usiłuje to przywództwo układać relacje wewnątrz Unii, najlepszym przykładem do tego, że przecież tak układano te relacje, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, a przecież Wielka Brytania to jest poważny potencjał, bo to jest państwo nie tylko, że mocarstwo, ale również dysponujące bronią jądrową, więc jeżeli doprowadza się do takiego osłabienia potencjału unijnego, no to nie chcę mówić, do czego jeszcze mogą ci panowie doprowadzić. No i do tego jeszcze na to nakłada się, powiedzmy, teraz ten cały spór i kłopot, który my mamy w relacjach z Brukselą. I pytanie, jaką rolę będą odgrywały Niemcy, tu patrz, kwestia Nord Stream 2. No w tym kontekście to wszystko razem wskazuje, że ta Unia sama chyba nie wie, co z sobą zrobić, a cóż dopiero z tak poważnym problemem, jaki teraz mamy w polityce światowej.
A te sojusze, nawet taki sojusz polsko-amerykański, czy inne sojusze, jak to teraz będzie wyglądało? Bo patrząc na historię Afganistanu, wiele lat byli tam Rosjanie, z podkulonym ogonem stamtąd się wynieśli i 20 lat poszli Amerykanie, NATO, usiłowaliśmy, no nie wiem, zażegnać jakiś konflikt, no i widzimy z jakim skutkiem, jakie konsekwencje, kto teraz ponosi, bo to nie tylko chodzi o wizerunek, prawda, Ameryki, mocarstw, tylko teraz, no...
My mamy z tego wyciągać wnioski, to znaczy, no po pierwsze, musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo i naszą obronność. Niestety, wydaje mi się, że trzeba zwiększyć nakłady na obronę, ale przede wszystkim trzeba opracować strategię obronności kraju, którego nie mamy, podkreślam, która będzie koncepcją obrony w sytuacji również, kiedy sojusznicy nam nie pomogą. Albo jeżeli zmaterializuje się, pamiętajmy, to zalecenie Bidena, że będą pomagali wtedy, kiedy my będziemy sami w stanie się bronić. No, więc musimy mieć system obrony taki, który rzeczywiście będzie służył naszemu bezpieczeństwu. No i okazuje się, że licząc na wuja sama, nie bardzo można taki system zbudować.
I co? Co dalej? Jakie pan ma jakąś perspektywę? Pan potrafiłby wyznaczyć?
Tak, tak. Ci, którzy ze słuchaczy, którzy tam od czasu do czasu mogą przeczytać jakieś moje opracowania, to wiedzą, że ja taką koncepcję prezentuję, mam, tylko że ona nigdy nie była tak na poważnie, ponieważ uważano, że środkami, działaniami nieregularnymi, które można w Polsce by przygotować, nie można odstraszyć nieprzyjaciela, żeby on nie rozpoczął wojny. Otóż myślę, że nie tylko Rosjanie, którzy się wynieśli z Afganistanu, ale i Amerykanie chyba ich się przekonali, że takie działanie nieregularne to jest element odstraszający. Lepiej tam nie włazić. Stalin, kiedy Wanda Wasilewska do niego przyszła z taką pretensją wręcz, dlaczego nie robi z Polski Republiki Kolejnej Sowieckiej, on powiedział, wspominając powstanie warszawskie, Wanda, a kto wnosi do domu gniazdo os? No więc właśnie działanie nieregularne to jest takie gniazdo os, i każdy w tej chwili będzie omijał z daleka spotkanie się z takim gniazdem. A więc jeżeli my sobie takie gniazdo tutaj przygotujemy, to nie będziemy mieli żadnej wojny. Ja podkreślam, że Rosja atakuje wtedy, kiedy jest przekonana, że nie będzie, prawie nie będzie oporu, albo jeżeli uda się zyskać no, mocnego sojusznika, tak, który również uderzy. A tutaj, jeżeli w tej chwili nie sądzę, żeby udało się na terenie Europy znaleźć sojusznika, Bundeswehr jest w bardzo kiepskim stanie Rosji, a Rosja sama nie odważy się, jeżeli idzie o nas. Jeżeli będziemy, mówię, silni moralnie i będziemy przygotowani do tego, żeby się bronić w każdej sytuacji, tak? No, dlatego stara się nam wmawiać, że nie damy rady, że nie mamy szans, że nie jesteśmy... Chodzi o to po prostu, żebyśmy nie mieli woli oporu. Jeżeli tę wolę stracimy, to wtedy rzeczywiście będzie tak, jak w czasach rozbiorowych. Też pamiętajmy, że Moskale zajmowali Rzeczpospolitą praktycznie bez oporu.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję z panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Romuald Szeremietyw, były wiceminister obrony narodowej.